W związku z różnymi pytaniami, które stawiane są w kwestii istnienia Jezusa Chrystusa, co z informacjami, które wiemy na temat Jezusa Chrystusa jest prawdą, co jest mitem, czy może są jakieś pytania, które z sali wypadły, w tej chwili nawet, które moglibyśmy włączyć w dwa kolejne wykłady. Ja zaplanowałem te wykłady w ten sposób. Dzisiaj chciałbym mówić na temat historyczności Jezusa Chrystusa w aspekcie dokumentów pozabiblijnych, poza Pismem Świętym, ponieważ wiemy, że Jezus Chrystus, Jego życie, Jego działalność jest opisana na kartach Pisma Świętego. Głównie cztery Ewangelie są źródłem tych informacji, ale padają czasami pytania, czy poza Ewangeliami, skoro Jezus Chrystus był tak znaną, wynikałoby z Ewangelii, postacią, czy gdzieś jest jakaś wzmianka na temat Jego istnienia, Jego działalności poza Ewangeliami. Ponadto wielu ludzi kwestionuje wiarygodność opisu ewangelicznego. Z tego względu pokusiłem się o to, żeby zobaczyć i przedstawić Państwu, czy mamy jakiekolwiek wzmianki o życiu i o działalności Jezusa Chrystusa zapisane poza tym, co możemy przeczytać w czterech Ewangeliach. Ale jeżeli już ta nazwa, ten tytuł Jezus Chrystus, fakty i mity, jest ona związana z tym, że wokół Jezusa Chrystusa mamy grupę faktów i mamy grupę mitów. Na przykład jeżeli mówimy o świętach Bożego Narodzenia, tutaj sceneria tego kościoła przypomina nam o tym, że zbliża się Boże Narodzenie, są pewne rzeczy, które są związane ze zwyczajami Bożego Narodzenia, które nie są faktami, ale są mitami. Na przykład w naszej polskiej kulturze, chociaż również w innych europejskich kulturach, mamy taką tradycję gdzieś tam, jemioły znajdujące się w pomieszczeniu, w którym znajduje się Wigilia, siana, które znajduje się pod stołem czy pod obrusem, prawda? Te i inne zwyczaje są pewnymi legendami, są pewnymi mitami, które związane są ze świętem Bożego Narodzenia. Sama data święta, nie wiem, czy Państwo są zorientowani, nie ma nic wspólnego z datą narodzenia Jezusa Chrystusa. Ponieważ tak na dobrą sprawę nie wiemy i w Piśmie Świętym nigdzie nie jest powiedziane, kiedy, pod jaką datą urodził się Jezus Chrystus. Mamy parę wzmianek, które sugerują, że raczej nie było to 25 grudnia. Raczej nie było to 25 grudnia. A to z tego chociażby względu, że mamy w Ewangeliach ten opis pasterzy, którzy w noc narodzenia Pańskiego są gdzie? Są na polu i co tam robią na polu? Pilnują owiec, które pasły się w ciągu dnia normalnie gdzieś tam na wzgórzach betlejemskich. A klimat Palestyny, czyli kraju, w którym urodził się Jezus Chrystus, jest klimatem zróżnicowanym. Na przykład gdybyśmy pojechali o tej porze, w zimie czy też w grudniu do Palestyny, na wybrzeżu Morza Śródziemnego moglibyśmy prawdopodobnie spacerować normalnie w koszuli, może nawet w krótkich rękawkach. Gdybyśmy pojechali do Jerycha, które jest bardzo głęboką depresją w okolicach Morza Martwego, prawdopodobnie by nam było jeszcze goręcej niż nad Morzem Śródziemnym. Ale gdybyśmy udali się w okolice Jerozolim czy do Betlejem, czyli w okolicach Gór Judei, w tym samym czasie moglibyśmy spodziewać się, że być może nawet spadnie śnieg. Czasami na terenie Izraela, czasami na terenie Judei szczególnie, ponieważ Judea jest w górach, pada śnieg. I opady śniegu zdarzają się czasami właśnie w okolicach grudnia. Natomiast o narodzeniu Jezusa Chrystusa wiemy tyle, że miało ono miejsce w czasie, kiedy owce znajdowały się normalnie na polach i pasterze nocowali razem z owcami na polach. Skąd się wzięła data 25 grudnia? Pochodzi ona zupełnie z innego kultu, z innej religii. Została później zaadoptowana jako dzień, który przyjęty został jako wspomnienie narodzenia Jezusa Chrystusa. Natomiast kiedyś był to dzień związany z kultem Boga Słońca, które było po prostu bóstwem we wszystkich religiach pogańskich. Ale nawet w biblijnej literaturze, w informacjach, które znamy z Pisma Świętego, są pewne fakty i pewne mity dotyczące Jezusa Chrystusa. Zauważyłem, że tutaj w kościele znajduje się taka makatka, taki sztandar, który co przedstawia? Znaną scenę trzech mędrców, którzy jadą dokąd i po co. Jadą po to, żeby oddać pokłon nowonarodzonemu królowi, ponieważ widzieli jego gwiazdę na wschodzie i podążali za tą gwiazdą i gwiazda doprowadziła ich gdzie? Do Betlejem. Do Betlejem. I znamy tę historię, kiedy przychodzą do króla Heroda, myślą kto jak to, ale król na pewno będzie wiedział o narodzeniu nowego króla. Herod jest przerażony i niekoniecznie zachwycony tą informacją, ale zwykle w scenerii Bożego Narodzenia, w scenerii świąt upamiętniających narodzenie Jezusa Chrystusa, mędrcy pojawiają się gdzie? W jakim miejscu? W jakiej chwili? Dostaliście Państwo jakąś kartkę związaną ze świętami Bożego Narodzenia ostatnio? Albo może pamiętacie kartkę z ubiegłego roku? Gdzie i kiedy pojawiają się mędrcy? Nie znacie historii? Zwykle na kartkach przedstawieni są w żłóbku, przy którym jest Maria, Józef i zwierzątka, prawda? Jest Maria, Józef, zwierzątka i pojawiają się trzej mędrcy albo trzej królowie, jak ich nazywamy, i wyjmują swoje dary. Natomiast prawda pochodząca z tekstu Pisma Świętego jest taka, że mędrcy owszem odwiedzili Pana Jezusa i rodzinę, natomiast na pewno nie było to w czasie, kiedy Pan Jezus był w stajence. Na pewno nie w tę noc, w którą przyszli pasterze, którym anioł objawił, że Jezus Chrystus się narodził. Tekst i określenia odnoszące się do Jezusa występujące w tekście mówią, że kiedy mędrcy przybyli, przyszli zobaczyć dziecię i tekst grecki, w którym pisany był Nowy Testament, używa innego określenia, niż używa go w stosunku do Jezusa, który dopiero się narodził. To określenie, które użyte jest w Nowym Testamencie w języku oryginalnym, wskazuje na to, że Jezus Chrystus w czasie, kiedy odwiedzili go mędrcy, mógł mieć ponad rok, może półtora roku, może dwa lata. Gdzieś w tym czasie, kiedy Józef i Maria po prostu zostali jeszcze w Betlejem, przychodzą mędrcy. Ponadto mówimy o ilu mędrcach? Mamy ich trzech, prawda? Ale Ewangelia również nie mówi, że było trzech. Mówi tylko, że przybyli mędrcy albo przybyli królowie ze wschodu, natomiast nie podaje ich liczby. Ich liczba jest wnioskowana z ilości darów, które są wymienione w Ewangelii, prawda? I wiemy, że mędrcy przynieśli Jezusowi i Marii i Józefowi jakie dary? Mirrę, kadzidło i złoto. I stąd wniosek, że skoro są trzy dary, to prawdopodobnie było trzech, każdy z nich przyniósł jeden, ale nie wiemy tego na pewno. Jest to jedynie sugestia i późniejsza tradycja, która jak gdyby utrwaliła to w naszym przekonaniu. A więc nawet w kwestii samego zapisu ewangelicznego są pewne fakty i mity, prawda? Ponieważ jest faktem, że mędrcy, czy też ci królowie ze wschodu przyszli do Jezusa, odwiedzili Jego i rodzinę, że pokłonili się, że przynieśli dary, ale Biblia nie mówi o tym, że było ich trzech. I Biblia nie mówi, że było to zaraz po narodzeniu. Zaraz po narodzeniu Pana Jezusa odwiedzili pasterze, którym anioł właśnie na polach betlejemskich objawił prawdę o narodzeniu Jezusa Chrystusa i wynikł tego przyszli. Ale dzisiaj chciałbym mówić o innego rodzaju faktach i mitach. Co na temat narodzenia Jezusa Chrystusa mówią źródła historyczne? Czy Jezus Chrystus istniał naprawdę? W naszej tradycji polskiej, w której większość mieszkańców naszego kraju twierdzi, że są chrześcijanami, są osobami wierzącymi, praktycznie nikt nie kwestionuje raczej narodzenia Jezusa Chrystusa i jego istnienia w ogóle jako postaci historycznej. Natomiast kiedy szykowałem tę serię wykładów i szukałem informacji w różnej literaturze, dowiedziałem się, że ludzi kwestionujących w ogóle fakt istnienia Jezusa Chrystusa jest więcej niż mi się wydawało. Jestem świadomy tego, że są ludzie, którzy różnie spoglądają na to, kim był Jezus Chrystus. Nie dla wszystkich, tak jak dla chrześcijan, jest on Zbawicielem, prawda? I tutaj wiadomo, że ludzie mają różne opinie i różne powody do swoich opinii. Natomiast byłem zdziwiony tym, jak wielu ludzi kwestionuje fakt tego, że Jezus Chrystus w ogóle istniał, że był ktoś taki, postać historyczna, Jezus z Nazaretu. Chciałem zatem w czasie dzisiejszego spotkania odpowiedzieć sobie na pytanie i razem, co na temat istnienia Jezusa Chrystusa mówią źródła historyczne. Ale dlaczego pytanie o historyczność Jezusa Chrystusa jest istotne. Czy jest to istotne, abyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, czy Jezus Chrystus w ogóle istnieje? Okazuje się, że w religii chrześcijańskiej ma to o wiele większe znaczenie, a właściwie ma to znaczenie zupełnie zasadnicze, niż w innych religiach. Podam przykład. Mogę być wyznawcą konfucjonizmu. Konfucjusz był chińskim filozofem i od niego wyprowadzamy początek religii konfucjonistycznej, która jest swego rodzaju filozofią życia. I wiecie Państwo, jeżeli chciałbym być konfucjonistą, to niekoniecznie muszę wierzyć w to, że istniał Konfucjusz. Mogę nawet bez świadomości tego, że Konfucjusz istniał i wyznawał określoną filozofię, również wyznawać taką samą filozofię jak on. I nie ma to żadnego wpływu na moje poglądy religijne, to czy ktoś, kto jest domniemanym założycielem tej religii, istniał czy nie istniał. Czy Konfucjusz istniał, czy go nie było, filozofia może istnieć z nim czy bez niego. Mogę być wyznawcą buddyzmu. Mogę wyznawać pewne poglądy na temat tego, jaka droga prowadzi do Boga, do osiągnięcia doskonałego z Nim stanu, nazywanego nirwaną. Ale gdyby się okazało, że ktoś taki jak Budda w ogóle nie istniał, nie ma to żadnego znaczenia na moje przekonania. Ponieważ filozofia, zrozumienie Buddy może być prawdziwe i może być nieprawdziwe, niezależnie od tego, czy Budda istniał, czy nie istniał. Mogę być buddystą, nawet jeżeli Buddy nigdy nie było. Ale zupełnie inaczej ma się sprawa z chrześcijaństwem. Ponieważ kiedy mówimy o Jezusie Chrystusie, okazuje się, że w chrześcijaństwie znaczenie postaci Jezusa Chrystusa związane jest nie tylko z tym, czego Jezus Chrystus nauczał. Jest wielu ludzi, którzy są ateistami, wielu ludzi, którzy nie są chrześcijanami i żyją zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział na przykład, jeżeli ktoś uderzy cię w jeden policzek, nadstaw mu drugi policzek. Nie bądźcie nikomu nic dłużni, oddawajcie dobrem za złe. Są ludzie, którzy wyznają tego rodzaju zasady w życiu, nie będąc w ogóle chrześcijanami. Problem z Jezusem Chrystusem polega na tym, że Jezus Chrystus nie tylko nauczał pewnych rzeczy dotyczących życia, ale mówił pewne rzeczy na temat siebie. I bez Jego istnienia, bez faktu Jego istnienia, religia chrześcijańska nie ma prawa bytu, ponieważ to, co Jezus Chrystus mówił o sobie, jest na tyle znaczące, że jeżeli Go nie było, chrześcijaństwo nie ma sensu. Idziemy do domu. O tym, kim Jezus Chrystus był w Jego zrozumieniu, w zrozumieniu Jego naśladowców, chciałbym więcej mówić w niedzielę. Zostawimy sobie to pytanie na później, ale jest ono bardzo ważne. Kim był Jezus Chrystus? Natomiast dzisiaj postaramy się znaleźć pytanie, odpowiedź na pytanie, czy Jezus Chrystus w ogóle był. Jezus Chrystus jest postacią kontrowersyjną. Jezus Chrystus wzbudza konkretne emocje. W tym tygodniu czytałem różne strony internetowe, ateistyczne strony internetowe, na których ludzie wymieniają się poglądami na temat właśnie tego, czy Jezus Chrystus istniał, czy nie. Byłem zdziwiony ilością agresji, która pojawia się w tego rodzaju wymianie poglądów. Jezus Chrystus wzbudza emocje. Co na temat istnienia Jezusa Chrystusa mówią znawcy tematu, znawcy historii. Autor książki, której okładkę widzimy na tym slajdzie, Henryk Rosen, w cyklu wykładów Ateizm a religia napisał tak. Jedną z największych zdobyczy współczesnego religioznawstwa stanowi właśnie fakt wykrycia i niezbitego udowodnienia mityczności rzekomego założyciela religii chrześcijańskiej. Co mówi ta wypowiedź? Ta wypowiedź, pochodząca z tego bardzo ideologicznego, ateistycznego wykładu, mówi kilka rzeczy. Jedna rzecz, że tak naprawdę to nie wiadomo, jak to było z powstaniem religii chrześcijańskiej. Autor tej wypowiedzi mówi, że Jezus Chrystus jest jakim rzekomym założycielem religii chrześcijańskiej. Ponadto mówi, że najlepsza rzecz, jaka mogła się zdarzyć w religioznawstwie, to to, że nauka w końcu udowodniła co? W sposób niezbity, w sposób, którego nie jesteśmy w stanie zakwestionować, że Jezus Chrystus nigdy po prostu nie istniał. Że Jezus Chrystus jest mityczną postacią, postacią, która gdzieś tam została stworzona na jakieś potrzeby, ale nigdy historycznie nie istniała. Największa zdobycz współczesnego religioznawstwa, zdaniem Henryka Rosena. Inny autor, Abraham Ranowicz, w książce Wczesne chrześcijaństwo napisał tak. Legendarny charakter wszelkich wiadomości o Chrystusie. A więc zdaniem tego autora wszystko, co możemy przeczytać na temat Jezusa Chrystusa, nosi jakie znamiona? Znamiona legendarności. Wszelkie wiadomości o Jezusie Chrystusie w Ewangelii, Jego cudowne narodziny, czynione przezeń cuda, zmartwychwstanie, wszystko to świadczy samo przez się, że mamy do czynienia nie z człowiekiem, którego obdarzono cechami boskimi, lecz z istotą mityczną. Co to znaczy? Zdaniem tego autora, z tym opisem życia i działalności Jezusa Chrystusa, jaki znajdujemy w Ewangelii, było tak. Może najpierw, jak nie było. Nie było to zdaniem autora w ten sposób, że był kiedyś jakiś tam człowiek, który nazywał się Jezus, a był dobrym człowiekiem, ale trochę mu nie wyszło, i później jego wierni naśladowcy zaczęli otaczać jego życiorys, prawdziwy życiorys, legendarnymi faktami. I zrobili to do takiego stopnia, że dzisiaj to my już nie wiemy, co jest legendą, co jest faktem. Wszelkie informacje, które są z nim związane, są tak legendarne, że są dalekie od rzeczywistości. Legendarny charakter wszelkich wiadomości o Chrystusie, zdaniem Ranowicza, doprowadza nas do wniosku, że to nawet nie człowiek, którego obdarzono mitycznymi cechami, ale w ogóle mit. Coś, czego nigdy nie było, co zostało jedynie stworzone w intelektach ludzi. Balszaja Sowiecka Encyklopedia pod hasłem Jezus Chrystus mówi tak. Mityczny założyciel chrześcijaństwa. Koniec, kropka. Mityczny założyciel chrześcijaństwa. Ale jeżeli mówimy o tym, że Jezus Chrystus jest wytworem mitu, to chyba uczciwą rzeczą byłoby zadać sobie pytanie, właściwie skąd wziął się taki mit? Jeżeli Jezus Chrystus jest mitem, to skąd w ogóle wzięła się potrzeba stworzenia mitu Jezusa Chrystusa? I religioznawcy, ci z ateistycznej ławki, próbują dać różne odpowiedzi na pytanie, skąd się wziął mit Jezusa Chrystusa? Co za tym idzie? Skąd wzięło się chrześcijaństwo? Pierwsza propozycja. Mit Jezusa Chrystusa był wymysłem klas rządzących. Jest takie pojęcie, że religia to jest opium dla mas. Są ludzie na tym świecie, którzy spijają śmietankę życia i są zwykli zjadacze chleba, którzy tworzą to codzienne życie, którzy nie mają wielkich pieniędzy, nie mają wielkich ideałów życiowych, pędzą swoje życie z dnia na dzień. Potrzebna im jest jakaś większa idea, która będzie napędzała ich życie. Klasy panujące, zdaniem tych, którzy stoją za tym poglądem, stworzyły taki mit Jezusa Chrystusa. Mit jakiegoś Boga, człowieka, Zbawiciela, który dodaje skrzydła tym biednym, codziennym wyrobnikom, zjadaczom chleba. Po to, żeby mieli jakąś nadzieję w życiu, że chociaż teraz im idzie źle, to jest jakieś przyszłe życie. Jezus Chrystus na pewno da im to lepsze życie. Opium dla mas. To jest jeden pogląd. Ale jest inny pogląd, co ciekawe, że jest to pogląd właściwie zupełnie sprzeczny w stosunku do tego pierwszego. Bo ponieważ kiedy pierwszy mówi, że to te klasy rządzące stworzyły mit Jezusa Chrystusa, to ten drugi mówi, że mit Jezusa Chrystusa jest wymysłem uciśnionych warstw społecznych. Że to właśnie ci biedni, codzienni wyrobnicy, żeby sami sobie dodać nadziei i otuchy, wymyślili taką postać Jezusa Chrystusa, ubrali ją w legendarne cechy, przekazują z pokolenia w pokolenie po to, żeby im było lepiej żyć. Dwa zupełnie sprzeczne, wykluczające się poglądy. Autor książki Ewangelii i Dziesięcioro Przykazań, Jan Hempel, napisał tak. Jezus ewangeliczny w kontekście tego właśnie mitu byłby w takim razie całkowicie legendarnym wytworem pierwotnej gminy chrześcijańskiej. Mit, który chrześcijanie stworzyli sami sobie na własne potrzeby. Jest jeszcze inna idea tak zwanego mitu solarnego. Wymyślił ją mi, jak gdyby rozpowszechnił po raz pierwszy Charles Dupuis, który stwierdził, że różne legendy religijne opisują tak naprawdę ruch ciał niebieskich. Że legenda o Jezusie Chrystusie czy inne legendy religijne nie mówią o faktycznych postaciach, ale ludzie w ten sposób, patrząc na niebo, ubierali w ludzkie postacie to, co widzieli nad swoimi głowami i tak powstały mity religijne, między innymi mit solarny. Ciekawa jest data powstania tej idei. 1794 rok. W 1789 roku było bardzo ważne wydarzenie w historii zachodniego świata. Była to rewolucja francuska, która założyła podwaliny, fundamenty nowoczesnego ateizmu. Współczesny ateizm zrodził się z rewolucji francuskiej, która głosiła nie tylko równość, wolność i braterstwo, ale być może nawet nie wiemy, że w wyniku rewolucji francuskiej we Francji oficjalnie rząd tego kraju po raz pierwszy ogłosił ustawowy ateizm. Po raz pierwszy w historii zachodniej cywilizacji po rewolucji francuskiej odżegnano się od istnienia Boga. 1794 rok. Ta filozofia mitu solarnego jest jak gdyby pokłosiem rewolucji francuskiej i filozofii związanej z rewolucją francuską, kiedy różni filozofowie starali się wytłumaczyć, no to w takim razie, jeżeli nie ma Boga, jeżeli te wszystkie rzeczy się nie wydarzyły, skąd wzięły się tego rodzaju tak silne przekonania o tych wszystkich wydarzeniach? Charles Dupuis dał odpowiedź. Mit solarny. Ludzie sobie tłumaczyli ruch ciał niebieski w ten sposób. A więc wszystko, co znajdujemy w Ewangeliach, życie Jezusa Chrystusa, Jego narodzenie, nauczanie, powołanie uczniów, działalność, to wszystko jest mit solarny, który zdaniem tego autora tłumaczy ruch ciał niebieskich. Jan Hempel jak gdyby podpisuje się również pod tą ideą, pisze, wielkie legendy religijne są opowieściami o wydarzeniach pozornie dziejących się na ziemi, w rzeczywistości zaś zawierają doroczne lub miesięczne dzieje Słońca lub Księżyca, przechodzących na niebie przez różne gwiazdozbiory. Jeżeli czytamy w Ewangeliach o tym, że Jezus Chrystus udaje się z Jerozolimy do Galilei i idzie przez Samarię, nie chodzi o żadne historyczne wydarzenie, w ten sposób ewangeliści ubierają w słowa ruch ciał niebieskich w cyklu rocznym i miesięcznym. Można by stąd wyciągnąć wniosek, że legenda Jezusowa jest jedną z licznych legend opowiadających o dziejach bóstwa najpowszechniejszego na kuli ziemskiej. Dzieje Słońca pozornie wędrującego między gwiazdami. Proszę bardzo. Sprawozdanie czterech Ewangelii? Mit solarny. Nie wydarzenia historyczne, a jedynie bajka, która opisuje to, co dzieje się w układzie ciał niebieskich. Ale okazuje się, że idea mitu solarnego została skompromitowana w niecałe 50 lat od jej powstania. Inny człowiek, J.B. Peres, napisał broszurkę Dowód, że Napoleon nigdy nie istniał. To, co zrobił w tej broszurce, to wziął po prostu zasady przedstawione przez Charlesa Dupuisa i podstawił jako czynniki w działaniu wydarzenia związane z życiem i działalnością Napoleona Bonapartego. Korzystając z tej teorii, udowodnił, że Napoleon nigdy nie istniał. Pomimo tego do dzisiaj są ludzie, którzy obstają za tą teorią jako teorią tłumaczącą wydarzenia ewangeliczne. Inna ciekawa wypowiedź. Zbyteczne byłoby dowodzić, a więc w ogóle skończmy dyskusję na ten temat, zbyteczne byłoby dowodzić, że całe to opowiadanie, historia czterech Ewangelii, ma wartość bajeczki dla dzieci. Inny autor, Henryk Rosen, wcześniej cytowany, mówi, w rzeczywistości Jezus Chrystus, jak niezbicie ustaliła nauka, jest postacią mityczną, która nigdy nie istniała. A więc to, co widzimy w pismach tych filozofów, to przedstawienie dwóch stanowisk. Jedno stanowisko to jest prawdziwej nauki, która niezbicie, w oparciu o twarde fakty, udowadnia, że Jezus Chrystus i całe to opowiadanie zawarte w Ewangeliach jest bajeczką dla dzieci.
I mamy ludzi uciśnionych, wiodących swoje życie z dnia na dzień, którzy tęsknią do jakiejś lepszej przyszłości i w związku z tym wymyślili sobie mit o Jezusie Chrystusie, który pociesza ich z dnia na dzień. Tak naprawdę, jak moglibyśmy udowodnić to, że Jezus Chrystus nie istniał? Henryk Rosen pisze, że nauka niezbicie udowodniła, że go nie było. Ciekawy jestem, jak nauka niezbicie udowodniła, że go nie było. Może spróbujmy odwrócić to pytanie. Jeżeli mielibyśmy komukolwiek udowodnić, że Jezus Chrystus był, jak możemy udowodnić, że istniała osoba, która prawie 2000 lat nie żyje? Myślę, że poznajemy tę postać, prawda? Słynny Sherlock Holmes. Nie wiem, czy fikcyjny, czy prawdziwy. Nie jestem ekspertem w tej kwestii, ale w jaki sposób działał Sherlock Holmes w swojej pracy, jeżeli czytaliście jakieś książki opisujące jego działania? Rozwiązywał różne łamigłówki kryminalne. Nigdy nie spotkał przestępcy na gorącym uczynku, ale korzystał z czego? Korzystał z pewnych przesłanek do tego, że przestępstwo zostało popełnione i że popełniła je ta czy ta osoba. Wiecie, jest kilka sposobów udowadniania w naukowy sposób pewnych twierdzeń. Wiecie, jeżeli powiem, że dwie cząsteczki wodoru w połączeniu z jedną cząsteczką tlenu przy obecności na przykład wyładowania elektrycznego, który spowoduje silne utlenianie wodoru, powoduje w wyniku tej reakcji chemicznej wodę, to możecie się ze mną zgodzić albo nie. Mogę was zaprosić na godzinny wykład i przez godzinę próbować was przekonać filozoficznie, że połączenie dwóch części wodoru z jedną częścią wody, tlenu, doprowadzi do powstania wody. Możecie mi w to uwierzyć, możecie nie. Ale mogę przeprowadzić dowód naukowy polegający na tym, że wezmę dwie objętości wodoru, jedną objętość tlenu, zmieszam je razem w mензурce, włożę zapałkę, nastąpi mały wybuch i na szklankach mензурki pojawi się woda. Jest to dowodem naukowym, klasycznym dowodem naukowym na to, że ta reakcja chemiczna doprowadza do takiego wyniku. Mogę ją powtórzyć 5, 50, 500 razy, zawsze z takim samym wynikiem. Zawsze z takim samym wynikiem. Dwie części wodoru, jedna część tlenu, bum, zawsze woda, w 100%. Jest to 100% dowód naukowy na to, że połączenie wodoru z tlenem w tych proporcjach doprowadza do powstania wody. Ale w jaki sposób udowodnić istnienie osoby, która nie żyje prawie 2000 lat? Co możecie powiedzieć mi o tym zdjęciu? Co widzimy na tym zdjęciu? Ślad koła. Kto ma jakąś inną teorię na to, co to jest? Jakiś bohomazy. Kiedy przyjrzymy się bliżej na to zdjęcie, zauważymy, że wszystko wskazuje na to, że jest to piasek, prawdopodobnie piasek jakiejś pustyni czerwonawy i że prawdopodobnie to jest odciśnięte koło jakiegoś pojazdu terenowego, który po tej pustyni jechał. Skąd o tym wiemy? Gdybyśmy znaleźli się na pustyni, zobaczyli tego rodzaju kształty, liniowo i podwójnie rozłożone na piasku pustyni, każdy z nas wyciągnąłby wniosek, że przejechał tamtędy samochód, nawet gdybyśmy samochodu nigdy nie widzieli. Co powiemy o tym zdjęciu? Co widzicie na tym zdjęciu? Czy to jest również ślad samochodu? Nie, to jest ślad jakiegoś zwierzęcia. My tego zwierzęcia nie widzimy, ale ślad, jaki to zwierzę zostawiło, utwierdza nas w przekonaniu, że tu było jakieś zwierzę. Dlaczego podaję ten przykład? Dlatego, że nawet nie mogąc udowodnić pewnych historycznych wydarzeń. Wiecie, my nie jesteśmy w stanie w naukowy sposób, tak jak produkcja wody, udowodnić to, że Jezus Chrystus istniał na ziemi, ponieważ nie potrafimy powtórzyć tego zjawiska. Ale tak samo jak nie potrafimy powtórzyć obecności Jezusa Chrystusa na ziemi, nie jesteśmy w stanie powtórzyć obecności Józefa Stalina, Adolfa Hitlera, innych postaci, co do których istnienia w historii nie mamy żadnych wątpliwości. Dlaczego nie mamy żadnych wątpliwości do istnienia tamtych osób? Na podstawie śladów, które po sobie zostawiły. Jedyne, co mamy po Adolfie Hitlerze, to różnego rodzaju ślady jego istnienia i jego działalności na tej ziemi. Nikt z nas go nie widział, nikt z nas z nim nie rozmawiał, nikt go nie dotykał, nikt nie powtórzył cyklu jego istnienia na ziemi, a jednak nie mamy wątpliwości co do tego, że istniał. Dlaczego? Ślady, które zostały. Jedynym dowodem istnienia osób, które już odeszły, są wiarygodne ślady, jakie po nich zostały. Pytanie, czy Jezus Chrystus pozostawił po sobie jakieś wiarygodne ślady? Czy mamy jakieś ślady, które są i o których możemy powiedzieć, to jest wiarygodny ślad na to, że Jezus Chrystus na pewno istniał? Zdaniem filozofów, o których czytaliśmy, takich śladów raczej nie ma. Czy posiadamy jakieś teksty historyczne mówiące o Jezusie Chrystusie? Tekst historyczny jest śladem. Skąd wiemy na temat wielu wielkich postaci w historii? Czytając historię, czytając teksty historyczne. Czy mamy historyczne teksty mówiące o Jezusie Chrystusie? Tak, mamy. Czy posiadamy żydowskie teksty mówiące o Jezusie Chrystusie? Tak. Czy posiadamy rzymskie teksty mówiące o Jezusie Chrystusie? Odpowiedź brzmi tak. Czy posiadamy chrześcijańskie teksty mówiące o Jezusie Chrystusie? Odpowiedź brzmi tak. Mamy przynajmniej trzy źródła tekstów, które mówiły o Jezusie Chrystusie. Dlaczego zatem mielibyśmy nie wierzyć w Jego istnienie, skoro te same teksty potwierdzają nam istnienie innych osób? Spójrzmy na źródła żydowskie. Źródła żydowskie są o tyle istotne, celowo w dzisiejszym wykładzie nie ująłem źródeł chrześcijańskich, czyli czterech Ewangelii. Wiadomo, że cztery Ewangelie muszą być w swojej treści sprzyjające Jezusowi Chrystusowi, bo powstały dzięki Jego naśladowcom. Ale jak wiemy, Żydzi współcześni Jezusowi Chrystusowi nie byli zbyt przychylni Jego osobie. A więc powinno nas szczególnie zainteresować to, czy ta grupa tego potrójnego konglomeratu społecznego, w którym żył Jezus Chrystus, zostawiła jakieś wiadomości na temat Jezusa Chrystusa. Najbardziej znanym tekstem jest tak zwane Testimonium Flavianium, świadectwo Józefa Flawiusza. Józef Flawiusz był żyjącym w pierwszym wieku historykiem żydowskim. Był to Żyd, który otrzymał obywatelstwo rzymskie, spisywał historię swojego narodu, narodu izraelskiego. I w jednym ze swoich dzieł znajduje się taka wzmianka, taki tekst o Jezusie Chrystusie. W tym czasie żył Jezus, człowiek mądry, jeżeli w ogóle można nazwać go człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmowali prawdę. Poszło za nim wiele Żydów, jako też pogan. On to był Chrystusem, a gdy wskutek doniesienia najznakomitszych u nas mężów Piłat zasądził go na śmierć krzyżową, jego dawni wyznawcy nie przestali go miłować, albowiem trzeciego dnia ukazał im się znów jako żywy, jak to o nim oraz wiele innych zdumiewających rzeczy przepowiadali boscy prorocy. I dotąd aż po dzień dzisiejszy istnieje społeczność chrześcijan, którzy od niego otrzymali swą nazwę. Jedna z pozabiblijnych wzmianek o Jezusie Chrystusie. Jest jednak coś w tym tekście, co może nas troszeczkę niepokoić. Ponieważ ten tekst jest dość przychylny jak na pióro Żyda. Ten tekst jest dość przychylny i względem Jezusa Chrystusa, i chrześcijan, naśladowców Jezusa Chrystusa, jak na tekst, który wyszedł spod ręki Żyda. Co mówią niektórzy krytycy na temat tego tekstu? Dzisiaj już wiemy, jest to jedna z opinii, którą cytuję, że ta jedyna żydowska informacja, więc zdaniem autora tej opinii jest to jedyna, nie ma więcej. Ta jedyna informacja o Jezusie jest interpolacją, czyli późniejszą wkładką podrobioną przez jakiegoś chrześcijańskiego kopistę. O, niezbyt przyjemna informacja. Informacja, która mówi, owszem, w manuskryptach dziejów dawnych Izraela napisanych przez Józefa Flawiusza znajduje się taka wkładka, ale ona jest na tyle przychylna i Jezusowi Chrystusowi, i chrześcijanom, że wszystko wskazuje, że nie wyszła spod ręki Józefa Flawiusza, ale później kopiści, którzy byli chrześcijanami, przysłużyli się historii, robiąc taki wpis. Czy rzeczywiście tak jest? Mamy przykłady w historii, w różnych dokumentach, że pewne dokumenty historyczne były fałszowane, że pojawiały się takie czy inne wtręty w oryginalny tekst, ale musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest wiarygodne źródło historyczne. Jeżeli mamy już korzystać z jakiegokolwiek źródła historycznego, co to jest wiarygodne źródło historyczne? Kiedy źródło może być nazywane wiarygodnym źródłem historycznym? Wiarygodne źródło historyczne musi być napisane przez kompetentnego i wiarygodnego autora. Wiecie, jeżeli przyprowadzicie świadka na rozprawę sądową i obrona wykaże, że ten człowiek ma rekord kłamstw, to jego wiarygodność jako świadka w tej sprawie będzie bardzo umniejszona. Jeżeli ludzie, ci na ławie przysięgłych, dowiedzą się, że ten, który świadczy, ma cały rekord kłamstw, które popełnił, to usłysząc jego świadectwo będą wątpili, czy to świadectwo jest rzeczelne, czy tym razem kłamie, czy nie. Czy Józef Flawiusz może być traktowany jako kompetentny i wiarygodny autor? Józef Flawiusz jest historykiem, zdecydowanie. Napisał przynajmniej 4 dzieła historyczne związane z historią jego narodu, dzieła, do których rzetelności generalnie nie ma zastrzeżenia. Józef Flawiusz jest ceniony jako historyk. Józef Flawiusz żył w pierwszym wieku, a więc w czasach bezpośrednio bliskich wydarzeniom opisanym w Ewangeliach czy też w Dziejach Apostolskich. Józef Flawiusz spełnia kryteria wiarygodnego i kompetentnego autora. Ale jest jeszcze drugie kryterium wiarygodności tekstu historycznego. To jest nieskażoność tekstu. Czy możemy udowodnić, że tekst pozostał w niezmienionej formie od czasu napisania go przez wiarygodnego i kompetentnego autora, czy został zniekształcony? I są różne metody badania wiarygodności tekstu. Między innymi jest to porównywanie manuskryptów z różnych źródeł. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że Józef Flawiusz napisał pierwszą książkę Dawne dzieje Izraela. W tamtych czasach nie było jeszcze drukarni, a dzieła różnego rodzaju kopiowano ręcznie, a więc książka Flawiusza była kopiowana. Czasami kopiowanie wyglądało w ten sposób, że na sali, którą nazywano skryptorium, siedziało na przykład 10 czy 20 skrybów. Każdy z nich miał arkusz pergaminu i pióro i był jeden lektor w skryptorium. Lektor czytał tekst zdanie po zdaniu, natomiast skrybowie, tak jak słyszeli, przepisywali ten tekst. W ten sposób zamiast jednej kopii powstawało naraz na przykład 20 kopii. Ale minusem tej metody było to, że czasami któryś skryba przesłyszał się. Usłyszał coś, co brzmiało tak jak słowo, które wypowiedział lektor, ale usłyszał troszeczkę coś innego i ten błąd pojawia się w tekście. A w przypadku niektórych tekstów jesteśmy w stanie dzisiaj z dużą dokładnością powiedzieć, w jakim miejscu, w jakim rejonie na przykład świata pojawił się ten błąd. Z jakiego źródła tekst z taką pomyłką kontynuował swoje dalsze istnienie. I okazuje się, że mamy kilka wersji tekstu Józefa Flawiusza, mamy kilka wersji tego fragmentu mówiącego o Jezusie Chrystusie, który wcześniej przeczytałem. I są fragmenty, które naukowcy zajmujący się tym tekstem zrekonstruowali. Korzystając z różnych źródeł, zrekonstruowano na tyle, na ile było to możliwe, oryginalny tekst, który ewentualnie mógł powstać faktycznie z ręki Józefa Flawiusza, a później mógł być troszeczkę poprawiony przez jakiegoś chrześcijańskiego, być może kopistę. Poprawiony w tym sensie, że uczyniono z niego tekst bardziej przychylny Jezusowi Chrystusowi i chrześcijaństwu, niż Flawiusz miałby to w intencji. I między innymi taki tekst zrekonstruowany brzmi w taki sposób. W tym czasie pojawił się pewien Jezus, człowiek mądry, jeżeli w ogóle można go nazwać człowiekiem. Był on bowiem sprawcą czynów nadzwyczajnych i nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmowali prawdę. Pociągnął on za sobą wielu Żydów, a także wielu Greków. Myślano, że był on Chrystusem. Flawiusz nie wyraża swojej opinii. Flawiusz jak gdyby cytuje obiegową opinię na temat Jezusa Chrystusa. Nie tak jak w poprzednim tekście, kiedy czytaliśmy, był on Chrystusem, ale Flawiusz w tym zrekonstruowanym tekście, złożonym z kilku różnych wariantów tekstu, mówi, uważano, że był Chrystusem, lecz nim nie był zdaniem pierwszych między nami. Flawiusz cytuje opinię i jednocześnie cytuje opinię na temat opinii, prawda? Mamy opinię ludu, myślano, że był Chrystusem, i mamy opinię ekspertów. Nie był Chrystusem, prawda? Przywódcy żydowscy nie wierzyli, że tak było. Z tego powodu Piłat ukrzyżował go i spowodował jego śmierć. Uczniowie, którzy go przedtem kochali, nie przestali o nim opowiadać, że ukazał się o nim trzeciego dnia po śmierci. W tym tekście Flawiusz nie wyraża wiary w zmartwychwstanie Jezusa, ale mówi, że nawet po jego śmierci byli ludzie, którzy wcześniej go kochali i nawet kiedy umarł, nie przestali mówić, że ożył na nowo, że okazał im się jako żywy. Boże prorocy świadczyli o tych rzeczach i przepowiadali je. Mamy świadectwa Józefa Flawiusza i to, że wierzył w przepowiednie proroków Starego Testamentu z innych tekstów, które napisał. Te, jak i 10 innych cudów o nim. Aż do dziś nie zniknęła jeszcze grupa chrześcijan nazwanych tak z jego powodu. Niekoniecznie musimy odrzucać tekst Józefa Flawiusza jako tekst zupełnie niewiarygodny. Być może stało się coś w przypadku tego fragmentu, co doprowadziło do jego zniekształcenia, do takiego troszeczkę podreperowania w stronę sprzyjającą chrześcijaństwu, ale mamy inne źródła, które świadczą o tym, że ten tekst mógł istnieć w nieco mniej sympatycznych Jezusowi formach, ale jednak istniał jako zapis historyczny. Czy jest to jedyna żydowska informacja? Ta opinia, którą czytaliśmy, mówi, dziś już wiemy, że ta jedyna żydowska informacja o Jezusie jest interpolacją. Wiecie, jeżeli jakiś chrześcijański kopista dokonał poprawienia tego tekstu, nie było to uczciwe. Ale z całą stanowczością muszę powiedzieć, że to, co zrobił autor tej opinii, uczciwe na pewno nie jest. Ponieważ nie jest to prawdą, że jest to jedyna żydowska informacja o Jezusie. Co więcej, okazuje się, że mamy kolejną informację na temat Jezusa Chrystusa, nie w 18 rozdziale cytowanego dzieła, ale dwa rozdziały dalej, w 20 rozdziale, co do czego autor tej wypowiedzi nabiera wody w usta. Nie jest to jedyna informacja. Mamy drugie świadectwo Józefa Flawiusza, pochodzące z tej samej książki, z dziejów dawnych Izraela. Flawiusz pisze tak. Otóż Annos, chodzi o Annasza kapłana, będąc człowiekiem takiego charakteru i sądząc, że nadarzyła się dogodna sposobność, zwołał Sanhedryn i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa, zwanego Chrystusem. W tej samej książce, dwa rozdziały dalej, czego autor tejże cytowanej przez chwilę przede mną opinii w ogóle już nie wspomina, znajduje się kolejna wypowiedź Flawiusza, w której pojawia się Jakub, brat Jezusa, zwanego Chrystusem, którego Annasz plus Wysoka Rada oskarżyli o naruszenie prawa i skazali na ukamionowanie. A A więc na pewno nie jeden fragment, i to u Flawiusza przynajmniej dwa fragmenty, jeden kwestionowany, najchętniej cytowany przez krytyków, choć niekoniecznie niewiarygodny, i drugi, którego nikt nie kwestionuje, rzadziej cytowany, ponieważ mniej wygodny w kwestii historyczności Jezusa Chrystusa. Co więcej, mamy źródła żydowskie w Talmudzie. Talmud jest spisanym zbiorem wcześniej ustnie przekazywanej tradycji żydowskiej. Jest to źródło późniejsze o kilka wieków niż wypowiedzi Józefa Flawiusza, ale ciekawe o tyle, że napisane przez zagorzałych przeciwników Jezusa Chrystusa. Wiemy skądinąd, że Żydzi byli i są bardzo pieczołowici w przekazywaniu tradycji, nawet przez całe wieki, w sposób kompletnie niezmieniony. A więc to, że Talmud powstawał w późniejszych wiekach, w III i dalej, niekoniecznie musi świadczyć o tym, że informacja, która w nim się znajduje, uległa zniekształceniu poprzez okres przekazywania ustnego. Jakie ciekawe informacje na temat Jezusa możemy znaleźć w Talmudzie? W Wigilię Paschy został zabity Jezus. Herod ogłosił, on zostanie wyprowadzony za mur na ukamienowanie, ponieważ zajmował się magią i zwiódł Izraela, czyniąc go apostatą. Jeżeli kto ma coś na jego obronę, niech wystąpi, ponieważ nikt nic nie powiedział na jego obronę, dlatego zabito go w Wigilię Paschy. To jest jedna wzmianka, która znajduje się w żydowskim Talmudzie. Jest inna wzmianka, tak zwane opowiadanie o rabim ben Eliezerze Hyrkanusie, gdzie dowiadujemy się o tym, że tenże rabi ben Eliezer żył w pierwszym wieku, czyli w wieku, w którym żył również Jezus Chrystus, cieszył się powagą jako nauczyciel, został posądzany o sprzyjanie zwolennikom Jezusa, zetknął się z Jakubem, uczniem Jezusa z Nazaretu. Więc mamy kolejne dwie wzmianki. Nie jedna i to niepewna, ale cztery wzmianki w żydowskich tekstach, a więc pochodzących ze źródeł, które są niesprzyjające Jezusowi Chrystusowi, które traktują Jezusa jako rzeczywiście istniejącą postać. Jakie wnioski wynikają z tych tekstów? Po pierwsze, że Jezus był postacią znaną. Kiedy Talmud cytuje Jezusa, kiedy Flawiusz mówi o Jezusie, nie traci czasu na przybliżenie swojemu czytelnikowi, kim był ten Jezus, ale stawia go w jednym rzędzie, za naszym, z Jakubem, z postaciami, które najwyraźniej w pierwszym wieku coś mówiły czytelnikowi takiego tekstu. Co więcej, Jezus nazywany jest w tych wypowiedziach Chrystusem. Kolejna rzecz, potwierdzenie skazania go na śmierć krzyżową w Wigilię Paschy. Co więcej, te źródła potwierdzają, że Jezus naraził się przywódcom żydowskim. Co więcej, mówią i potwierdzają udział i Piłata, i króla Heroda w skazaniu Jezusa. Co więcej, mówi o tym, że Jezus pociągnął do siebie i Żydów, i pogan. Czynił wielkie rzeczy. Oczywiście cudów nie nazywano cudami, nazywano je magią i zwodzeniem, ale czynił wielkie rzeczy. Naśladowcy głosili jego zmartwychwstanie. Takie informacje mamy spoza biblijnych źródeł. I miał swoich zwolenników nawet po śmierci. Prawda? Naśladowanie Jezusa Chrystusa nie zakończyło się wraz z jego śmiercią. Po śmierci miał swoich naśladowców. Tak, tak. A u Flawiusza. Tak. Tutaj było powiedziane zabity, ale przez ukamionowanie, prawda? Przez tego innego wcześniejszego źródła. Mamy również źródła rzymskie. Kolejne źródła z kręgów niezbyt sprzyjających chrześcijaństwu. O tyle ciekawe, że są to źródła pochodzące z oficjalnych dokumentów rzymskich. Mamy kilka takich informacji. Jedno to zapiski Pliniusza Młodszego, który był prokonsulem Bitynii, w jego liście do cesarza Trajana. W liście do cesarza Trajana Pliniusz Młodszy pisze tak. Najwyższą ich, chrześcijan, winą czy błędem było to, że zwykli rano przed wschodem słońca schodzić się do Chrystusa, niby Boga, modlitwy odmawiać, wzajemnie wiązać się przysięgą nie w celach jakiejś zbrodni, lecz by nie popełniać kradzieży, zabójstwa, cudzołóstwa, wiarołomstwa, zdrady. Po dokonaniu tego mieli zwyczaj rozchodzić się i znowu zbierać. Dla przyjmowania posiłku prostego i nienagannego. Właśnie tego to po edykcie moim czynić zaniechali, w którym wedle polecenia Twego, pisze do Trajana, wydałem zakaz tworzenia związków. Oficjalny list namiestnika do cesarza, on informujący o pewnych proceduralnych działaniach powziętych pod czyim adresem? Adresem chrześcijan. Adresem chrześcijan. Traktowanych jako normalnie, faktycznie istniejąca grupa religijna, z którym Rzym miał swego rodzaju problemy. Kolejne źródło rzymskie, Gajusz Swetonius Tranquillus w żywotach Cezarów. Pisze tak. Klaudiusz wypędził z Rzymu Żydów za to, że bezustannie wichrzyli podrzekani przed jakiegoś Chrystosa. Chrystos oczywiście jest łacińsko przekręconym imieniem, określeniem Chrystus. Tak jak my czasami w przejściu z jednego języka do drugiego mówimy nie Andrzej, ale Andrew, tak samo w tym wypadku mamy Chrystosa zamiast Chrystusa. Mowa jest o wydarzeniach, które miały miejsce w połowie pierwszego wieku. W połowie pierwszego wieku Żydzi, którzy wywołują zamieszki z powodu jakiegoś Chrystusa. Wzmianka o tyle ciekawa, że mamy w Dziejach Apostolskich, w biblijnej księdze, również wspomniane to wydarzenie. To wydarzenie. Kolejne źródło rzymskie, Tacyt w swoich rocznikach. Aby hańbiącą pogłoskę usunąć, podstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych, których znienawidzono dla ich sromot, a których gmin chrześcijanami nazywał. Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata, a przytłumiona na razie zgubny zabobon znowu wybuchnął nie tylko w Judei, gdzie się to zło wylęgło, lecz także w stolicy, dokąd wszystko, co potworne albo sromotne, zewsząd napływa i licznych znajduje zwolenników. Kolejna oficjalna wypowiedź w kronikach rzymskich autorstwa Tacyta. Jakie zatem informacje znajdujemy w rzymskich źródłach? Po pierwsze, że istnieli naśladowcy Chrystusa chrześcijanie. Ta informacja traktowana jest jako fakt, którego nikt nie kwestionuje i to już w drugiej połowie pierwszego wieku. W drugiej połowie pierwszego wieku. Fakt. Mowa jest o pewnych działaniach, które Rzym musi podjąć ze względu na chrześcijan. Co więcej, źródła rzymskie wskazują wyraźnie, że to ktoś, kto nazywał się Chrystus, był założycielem chrześcijaństwa. Nie mityczny, nie wymyślony, domniemany założyciel, ale palec Rzymu wskazywał wyraźnie. Chrześcijanie, którym początek dał jakiś Chrystus. Chrześcijaństwo wywodzi się z Judei. Rzymskie dokumenty potwierdzają informacje, które mamy w Ewangeliach. Źródłem, kolebką chrześcijaństwa była Judea. Chrześcijaństwo dotarło do Rzymu. Wiemy to z Biblii, wiemy to z dokumentów pozabiblijnych. Jezus został stracony przez Piłata. Dowiadujemy się o tym ze źródeł pozabiblijnych, z dokumentów rzymskich. Jezus stracony za panowania Tyberiusza. Dowiadujemy się z źródeł rzymskich. To miejsce w historii, na które wskazują Ewangelie, jest potwierdzone przez źródła rzymskie. Chrześcijanie posądzeni są o podpalenie Rzymu, to znamy. O czym jutro będziemy mówić? Na jutro zostawiłem kwestię Ewangelii. Celowo oddzieliłem Ewangelię od pisanych dokumentów żydowskich czy rzymskich, dlatego że Ewangelie spotykają się z największą ilością krytyki. I z tego względu jutro cały wykład poświęcimy na próbę znalezienia rzetelnej odpowiedzi na pytanie, czy Ewangelię możemy traktować jako rzetelne źródło informacji o Jezusie Chrystusie? Powiecie, jeżeli ktoś mi mówi, nie uwierzę w istnienie Jezusa Chrystusa, dopóki nie znajdę potwierdzenia w jakichś innych pisanych źródłach, nie w Ewangeliach, to wiecie, jaka jest moja odpowiedź? Moją odpowiedzią jest pytanie, a dlaczego? Dlaczego? Niby dlaczego mam wyłączyć cztery Ewangelie ze źródła wiarygodnych informacji na temat Jezusa Chrystusa? Żeby uczciwie tak zrobić, stosując metody naukowe, które kilka razy były tutaj wspomniane przez krytyków, musiałbym udowodnić przynajmniej dwie rzeczy względem Ewangelii. Po pierwsze, że autorzy Ewangelii byli niekompetentnymi i niewiarygodnymi osobami. Jeżeli ci, którzy są autorami Ewangelii, nie posiadali żadnych kompetencji do tego, aby pisać o rzeczach, o których piszą, dobrze, możemy kwestionować Ewangelię. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która by wykluczyła Ewangelię jako źródło rzetelnej informacji, to skażoność tekstu. Jeżeli mielibyśmy dowody na to, że Ewangelie, które wyszły spod pióra ich autorów, zmieniły zupełnie swoją treść w kierunku tej mitycznej, takiej niezwykłej, na przestrzeni wieków, zanim dotarły do nas, mielibyśmy prawo zakwestionować je jako rzetelne źródło Ewangelii. A jeżeli okazałoby się, że nie możemy zakwestionować ani kompetencji, ani wiarygodności autorów Ewangelii, ani nie jesteśmy w stanie udowodnić tego, że tekst Ewangelii został skażony na przestrzeni wieków, nie mamy uczciwie prawa do tego, żeby z naukowego punktu widzenia wykluczyć Ewangelię z grona wiarygodnych świadków na rzecz historyczności Jezusa Chrystusa. Czy Jezus Chrystus istniał naprawdę na podstawie źródeł pozabiblijnych? Jest to kwestia oceny naszych faktów. Wiecie Państwo, z kwestią naszej wiary w to czy coś innego sprawa ma się zawsze w taki sposób. Jedna rzecz, która może spowodować naszą wiarę lub niewiarę, to dokumenty, dowody albo ich brak. Czasami możemy w coś nie uwierzyć, dlatego że nie mamy podstaw do tego, żeby uwierzyć. Ale czasami może być tak, że mamy powody, żeby wierzyć, ale dokonujemy innego wyboru. Wiara, jak się okazuje, jest kwestią również wyboru. Jeżeli mógłbym posłużyć się przykładem Ewangelii, mamy opisane w Ewangeliach różne historie związane z życiem Jezusa, między innymi cuda, które Jezus Chrystus dokonywał. I mamy przykład tego, że różni ludzie, patrząc na te same czyny Jezusa, podejmowali zupełnie inne decyzje. Mamy taką historię w 11 rozdziale Ewangelii Jana, wskrzeszenia z grobu Łazarza. Człowiek, który 4 dni już nie żył, był w grobie, Jezus Chrystus przychodzi, prosi o to, żeby odwalono kamień, wołał: Łazarzu, wstań! Rodzina mówi: Panie, nie róbmy tego, ten człowiek leży 4 dni w grobie, gorący klimat, ciało się rozkłada, cuchnie, zostawmy go w spokoju. Łazarz wychodzi z grobu żywy. Jezus Chrystus każe odwiązać jego ciało i być może nawet zrobili to ci sami ludzie, którzy wkładali go do grobu, ponieważ Żydzi w tamtym czasie mieli taki zwyczaj, że kiedy przychodzono na pogrzeb, to rodzina czy przyjaciele zostawali jeszcze przez tydzień w domu zmarłego i pocieszali rodzinę. W związku z tym, kiedy Jezus przychodzi 4 dnia, najprawdopodobniej są w domu Łazarza osoby, które uczestniczyły w pogrzebie. I teraz te same osoby, które były świadkami Jego pogrzebu, są świadkami Jego powstania z martwych. Ewangelia Jana mówi, że ludzie, którzy byli świadkami tego wydarzenia, poruszeni do głębi, pobiegli z tą informacją do Jerozolimy. Betania, w której Łazarz mieszkał, była oddalona o kilka kilometrów od Jerozolimy, a więc poszli do Jerozolimy. W Jerozolimie rozniosła się informacja o tym, że Łazarz żyje. Zbliżało się akurat święto, w Jerozolimie było wielu ludzi. Ludzie, którzy usłyszeli, zaczęli przychodzić, żeby zobaczyć Łazarza. Przychodzili, dotykali go jak eksponat, zobaczyć człowieka, który był zmarły i żyje na nowo. I dowiadujemy się, że kiedy ta informacja dotarła do przywódców żydowskich, powiedzieli oni taką rzecz. Powiedzieli: słuchajcie, sprawa przybiera niebezpieczne rozmiary. Ten człowiek dokonuje wielu cudów. Nikt z przywódców żydowskich nie zakwestionował oczywistości dokonanego cudu. Powiedzieli: ten człowiek dokonuje wielu cudów, ale jest pewien problem. Jeżeli go tak zostawimy, będą kłopoty. Jeżeli go tak zostawimy, będą kłopoty. Ludzie zaczną gromadzić się wokół niego, a wtedy przyjdą Rzymianie, zabiorą świątynię, zabiorą od nas naród. Co nam zostanie? I Ewangelia Jana sprawozdaje, że od tego dnia starali się zabić Jezusa Chrystusa. Ten moment, to wydarzenie było taką kropką, która przeważyła szale. Trzeba zrobić porządek z tym Jezusem. Przybrało to takie rozmiary, że nie możemy patrzeć obojętnie. Ale to nie wszystko. Ta sama Ewangelia sprawozdaje, że powiedzieli, ale usunięcie Jezusa nie załatwi sprawy. Musimy usunąć Łazarza. Usunięcie Jezusa nie załatwi problemu. Musimy zrobić coś z Łazarzem. I czytamy, że postanowili zabić również Łazarza. Drodzy Państwo, dowody to jest jedna część równania. Jest kwestia tego, co my chcemy zrobić z dowodami. Dowody zostały dzisiaj przedstawione. Jaki będzie nasz stosunek do tych dowodów? Jest to kwestią naszego wyboru. Ale może zanim go dokonamy, poczekajmy jeszcze do jutrzejszego wieczoru, kiedy będziemy mówili na temat Ewangelii. Zobaczymy, w którą stronę wykład na temat wiarygodności Ewangelii przechyli tę szalę. Dziękuję bardzo za obecność, za uwagę. Umawialiśmy się na jedną godzinę, minęła jedna godzina. Życzę szczęśliwego powrotu do domu. Jeżeli ktoś chciałby jutro przyprowadzić dzieci, postaramy się może mieć jakieś bezpieczne zajęcie dla dzieci. Gdyby dzieci były, nie wiem, zmęczone czy znudzone na tym miejscu, bądź gdyby ktoś wahał się przyjechać, nie przyjechać ze względu na dzieci, przyjedźmy z dziećmi, postaramy się mieć bezpieczne zajęcie pod kontrolą, żeby dzieci mogły być również zajęte czymś interesującym. Dziękuję bardzo za przybycie. Życzę szczęśliwego powrotu do domu. Dobrej nocy.